ku czci pomordowanych w Lasach Piaśnickich, salwa honorowa.
Kompania, do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa!
Dobry wieczór, Anna Rembas. Lasy w czasie ostatniej wojny światowej były niemymi świadkami bestialskich zbrodni. Niemcy i Sowieci w cieniu drzew mordowali Polaków. Już w pierwszych miesiącach okupacji w lasach Pomorza Gdańskiego, obejmującego tereny Kaszub, Kociewia i byłego wolnego miasta Gdańska, Niemcy rozstrzelali blisko 60 tysięcy osób, między innymi w Cisowym Lesie koło Leśnej Jani, Dolnej Grupie, Granicznej Wsi, na terenie majątku Igły pod Chojnicami, w Chopowie, w Kaliskach, Skarszewach czy Szpęgawsku. Największym miejscem kaźni stały się Lasy Piaśnickie, położone 10 kilometrów od Wejherowa. Piaśnica jako symbol tych zbrodni funkcjonuje w świadomości narodowej Polaków, podobnie jak Katyń czy Palmiry. Zapraszam do audycji dokumentalnej o tym, co wydarzyło się w Piaśnickim Lesie. Tak jak idę tutaj przez te lasy, to tych grobów jest tutaj mnóstwo. Rozsianych, masowych, pojedynczych. Błogosławiona siostra Alicja Kotowska na początku, w grobie numer 7, tam doskonale oznaczona. Ile w sumie zginęło osób, wiemy?
To, co było w latach, powiedzmy, 40 mówione, to tu w granicach do 10 tysięcy, 8-10. Ale później to powiększyło się do 12, a dokładnie to, wie pani, trudno powiedzieć.
I kto przede wszystkim tutaj tracił życie? Nauczyciele? Inteligencja?
Tak. Wszyscy ci, najpierw byli ci tutaj straceni, którzy byli w tym zachodnim, takim to no, zrzeszenie zachodnie. To najpierw ci byli straceni, no i później inteligencja. Tu jest bardzo dużo moich znajomych. To znaczy nie moich, tylko moich kolegów ojca. Ojciec Naczk, Łakomy.
Czyli z pokolenia pana taty znajomi, tak?
Tak. Ja to tu znam te miejsce z lat 40. Mój wujek tutaj te groby szukał. On pokazywał, bo był leśniczym, on pokazywał, a ja tu tak jako chłopak z nim czasami przychodziłem. Przychodzili i brali, zabierali, wozili ich do Wejherowa, do więzienia, no i później przywozili tu. Ja takie ten z opowiadania, oni strasznie jak te samochody jeździły, kilka tak, jeden za drugim i wtedy ten hałas tych samochodów, ten warkot silników, to już mówili, o coś się tam dzieje.
Dziadek to jest Tomasz Nowak, był wójtem tutaj w tych czasach, w 1939 roku, miał 70 lat. Trzy młyny, Krokowa, co to było jeszcze, Lubocino?
Lubocino.
W każdym razie tu był na terenie i raz miał się stawić na policję, ale nie stawił, nie było go w domu. Potem drugi raz dostał wezwanie, mówił, no pojadę, no bo co, pojechał do Goszczyna, nie?
Nie spodziewał się takiego zakończenia.
Nie spodziewał się takiego zakończenia.
Ale wrócił z tego przesłuchania?
Nie. Już go wieźli do Wejherowa. I jak moja mama opowiadała, bo mieszkali w Leśniczówce przy Wejherowskiej i tu w Lisewie, to widziała, jak jechał z samochodem i on tak siedział i z tyłu siedział, kiwał. I miała wrażenie, że to ostatnie, mówi, to było ostatnie pożegnanie. Nawet w tym filmie o Piaśnicy to jest takie zdjęcie, jak tak jedzie i kiwa, to właśnie dziadek, że tak jego pożegnanie. I ponieważ mama jeszcze wtedy, to nie był dziadek, no mojej mamy, to nie był jeszcze, no, teściem, ale się dobrze znali, no nie wiedzieli, że w przyszłości będzie teściem, mówi. Nowaka widziałam, jak go wywieźli do Wejherowa, a z kolei mamy brat, też tu zginął, Lewiński, 22 lata, miał się też stawić na komendę, a mówi, no pójdę, no bo nic nie zrobiłem i go też wzięli i zabrali i już. Nie jest dokładnie ustalone, kiedy zostali, w którym dniu rozstrzelani. Być może tego 11 listopada, może koniec października. No.
Ale dziadek był wójtem.
Tak, tak.
Wielka groza bije z tych słów, które są wyryte tam z tyłu na tablicy. Im dalej czytałam, tym bardziej byłam przerażona okrucieństwem i to chyba takie było zamierzenie właśnie, żeby nie oszczędzać nas w tym, co się tutaj wydarzyło.
Przez pamięć tylko można budować pojednanie, przez zderzenie się z prawdą. My musimy pokazać prawdę tej historii. Wydaje mi się, że inaczej nie da się zbudować przyszłości. Przeczytałem, że Niemcy pod koniec wojny, chcąc ukryć ślady zbrodni, wykopali wszystkie zwłoki i pospiesznie je palili w takich stosach ułożonych właśnie z takich bel sosnowych, jak tutaj to widać. I ja wprost nawiązałem do symboliki tych stosów, czyli jak widać po sąsiedztwie nawet wielkością tych pniaków i ich strukturą, prawda? A więc zbudowałem stos, wzbogaciłem go ekspresją witraży jaskrawo-czerwonych, które symbolizują palący się stos. Stosy były owijane takim brezentem, żeby wytworzyć taki ciąg, żeby szybciej palić te zwłoki, więc ten brezent z tyłu też okala ten stos i tam zawarłem całą historię tej potwornej, nie tyle zbrodni ludobójstwa, ale tego planu, jak to dygnitarze Rzeszy powiedzieli, wycięcia narodu polskiego aż do kołyski. I postacie symbolizują tych, co odeszli. Odszedłem w swojej koncepcji jako projektant Miejsca Pamięci od takiej martyrologii dramatycznej, rozdzielanych piersi, bagnetów bitych, na rzecz takiej zadumy nad bestialskim, bezsensownym mordem. Typową ludobójczą zbrodnią na narodzie polskim, jakie miało miejsce tutaj w Piaśnicy. I dzięki takiej opiece duchowej księdza Nowaka, który się opiekuje tym miejscem, namówił mnie, żebym jednak w tej koncepcji bardziej przekazywał zadumę nad bezsensem takich zbrodni, jak jakiś dramat i tragizm tej sytuacji. Wydaje mi się, że patrząc na te pochylone głowy, to się serce trochę ściska.
I niektóre mają jakby zamazane trochę takie nie do końca wyraźne oblicza, prawda?
No tak, bo zgodnie z tą ideą księdza Nowaka to oni odeszli. Czyli pierwotna moja wersja w koncepcji w ogóle była takich bardzo niewyraźnych postaci, no już takich, no powiedzmy, już duchów, prawda, tych, co odeszli, ale później zaczęła się pojawiać wielka symbolika postaci błogosławionej siostry, która została zamordowana, księdza, dzieci, które były tu bestialsko mordowane, co szczegółowo opisuję w folderze. No i namówiłem rzeźbiarza, żeby jednak odszedł tak od takiej duchowej anonimowości na rzecz jednak pewnego realizmu, ale dosyć umiarkowanego. Wydaje mi się, że proporcje są zachowane. Jestem autorem całości Miejsca Pamięci, ale żeby zrealizować tą moją koncepcję, trzeba było zatrudnić tutaj rzeszę artystów, że tak powiem. Począwszy od kucia ołtarza z jednego bloku kamiennego sprowadzanego specjalnie ze Szwecji, jak tutaj widać, tej całego zespołu postaci. Inny rzeźbiarz robił Chrystusa ukrzyżowanego, przy którym na chwilę trzeba się zatrzymać, ponieważ to jest ewenement bardzo rzadko spotykany, ponieważ Chrystus jest zawsze przybity, skatowany, nieżywy, a święty Jan od Krzyża zostawił po sobie taki szkic jeden, jedyny, gdzie Chrystus się wypina do życia, jak gdyby do zmartwychwstania. Wydaje mi się, że ta symbolika jest tutaj właściwa, która daje nadzieję tym wszystkim, co odeszli.
Jak długo pan myślał o tym, żeby powstał tutaj taki pomnik i taka kaplica?
Naród, który nie ma pamięci, to jest narodem, który zanika, więc przywracać pamięć naszego narodu to jest jedno z wielkich wyzwań i Piaśnica jest, mam nadzieję, takim pięknym przykładem, jak można z tej niepamięci, pustego lasu, pustej polany, miejsca jednej z największych zbrodni ludobójstwa, przez zamordowano 12 tysięcy osób, elity. Elit to był mord, typowe ludobójstwo. Jak można byłoby nie upamięcić takiej Golgoty naszego narodu? Ta historia jest opisana słowami oczywiście pani Barbary Bojarskiej, która prowadziła odpowiednie badania, zbierała materiały, wydała książkę, czyli jest to tekst jej autorstwa. A więc mamy symbolikę stosu palącego się, mamy opis całej tej zbrodni, tej filozofii ludobójstwa, przemyślanego bardzo. Mamy tych 12 symbolicznych figur. Bardzo mi zależało na dzieciach, bo nie ma okrutniejszego mordu jak mordowanie dzieci. Bardzo mi zależało i to później dodatkowo już po zrobieniu tych 12 postaci stwierdziłem, że należy jeszcze uzupełnić tą kompozycję o trójkę dzieci, taką, no, oddając im wielką cześć w tym takim geście rozpaczy przed mordem.
Kompania, do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwa!
Pracownicy nadleśnictwa twierdzą, że mogliby jeszcze wskazać kilka miejsc takich, w których by sugerowali przeprowadzenie takich badań.
Czyli jeszcze wszystkiego o Piaśnicy nie wiemy?
Nie wiemy. I Małgorzata Śliwicka, prezes Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka przy parafii Chrystusa Króla w Wejherowie. Mamy w swoim stowarzyszeniu ludzi z całej Polski. Wiadomo, że to są ludzie już w sile wieku, ale ich potomni często nas odwiedzają i to nas bardzo cieszy. Są dumni z tego, że chcą bliżej poznać miejsca spoczynku swoich członków rodziny, a tym bardziej rozszerzają też w szerszych kręgach to miejsce, które jest im poświęcone. Piaśnica to jeszcze nie do końca przecież zbadany las. My znamy kilkadziesiąt tych mogił, ale wiemy, że to nie wszystko.
Tak, naprawdę mówi się o kilkunastu, o 10 tysiącach, 12, 14 nawet, wymienia się różne liczby.
Ta liczba jest ruchoma. Ostatnio doszliśmy do 2000 nazwisk w badaniach IPN-u kolejnych ofiar tutaj poległych. Są to głównie rodziny niemieckie, ale przecież czcimy pamięć tu wszystkich zamordowanych, wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z obecnym na tamte czasy systemem. I nie interesuje nas tutaj narodowość, tylko interesuje nas ofiara, która tutaj akurat spoczywa. Tylko dlatego, że była Polakiem albo że nie zgadzała się z systemem hitlerowskim.
Kto przede wszystkim został zamordowany w Lasach Piaśnickich?
Są to nasi ludzie inteligencji, są to ci, którzy zostali przez wcześniejsze grupy jak gdyby wpisani na listę ludzi, którzy mogliby stwarzać zagrożenie. To są ludzie, którzy byli nauczycielami, księżmi, urzędnikami, czyli ci, którzy mogli edukować innych.
Między innymi błogosławiona siostra Alicja Kotowska.
Między innymi bardzo czczona w tej chwili wśród naszych członków i wszystkich wiernych, błogosławiona Alicja Kotowska. To ona w tej chwili poprzez nawet współcześnie istniejącą szkołę podstawową też poszerza to grono.
Żyją jeszcze tutaj w Wejherowie, na Pomorzu, w tych okolicach, w tych rejonach rodziny, które przyjeżdżają, które straciły tutaj bliskich?
Jest ich bardzo dużo, jedną z nich jestem ja. I mamy głównie, no są to dzieci, są to te dzieci, które były najmłodsze, czyli one wtedy w chwili tamtych wydarzeń miały po 2-3 latka.
Kto z pani rodziny zginął w Piaśnicy?
Mam krewnych z rodziny dziadka. Oni też przeszli marsz śmierci, oni też byli w Stutthofie. No trudno znaleźć tutaj na Pomorzu rodzinę, która by nie doświadczyła tamtego okresu.
My w ogóle żeśmy zaczęli się interesować trochę za późno, bo moja osobiście rodzina nie bardzo tutaj się interesowała tym.
Mojej mamy, to jest mojej mamy brat. I to na początku wojny. Właśnie zginął w listopadzie.
Czyli tak jak siostra Alicja.
Tak, w jednym czasie zginęli. To jest z tym, że mój wujek nie ma takiego grobu swojego, ale na tablicy, znaczy na tych
koło... Nazwiskach.
Tak, tam gdzie te nazwiska są, to tam wujek wisi.
Przy ołtarzu?
Tak, przy ołtarzu, tam wujek wisi.
A jak nazwisko?
Bączkiewicz, Leon Bączkiewicz.
I kim był wujek, że go zabrali?
No po wojsku tu w Gdyni zabrali go do Gdańska, do więzienia. No i tam zginął, znaczy później go tu przywieźli, jak myśmy się dowiedzieli od księdza. Właśnie to ksiądz nam powiedział, jak to się stało, bo myśmy nie wiedzieli dokładnie, jak zginął. Bo nasza rodzina, mama, nie wiedzieliśmy. No zginął w Piaśnicy. Jak się okazało, to ksiądz nam powiedział, że nie. Najpierw wywozili do Gdańska. Z Gdańska przewozili tutaj i tu mordowali. To właśnie w listopadzie. I dopierośmy kiedyś tu przyjechali, tak z księdzem zaczęli rozmawiać. No i mam kuzynkę w Poznaniu, gdzie to jest córka jego jest. Dopiero żeśmy ją tutaj przywieźli, żeśmy poszli do księdza, żeśmy parę spraw sobie wyjaśnili.
No to już coś wiecie.
Tak, no od księdza dużo wiemy. Bo się powie, wie pani, to no kim wujek był, że był stolarzem, no to się wszystko zgadzało.
I tam dziadkowie powiedzieli, słuchaj, ty jesteś na liście, na tego. Mówi, co ty gadasz tam, ja tam na liście, ja nikomu nic nie zrobiłem. Mówi, tak, jesteś na liście, także uważaj, że mogę przyjechać. On nie wierzy, no. Więc on je poszedł jeszcze kościół, mówi, ty uciekaj stąd, bo tutaj cię mogą zaresztować. Tak, mówi, a kto będzie kościół, kto będzie różaniec prowadził, kościół otworzy, bo księdza już ponoć wzięli. I on poszedł z ojcem moim.
Jak się nazywał?
Edward, ojciec. Blaszkę. I on poszedł kościół otwierać. No i ten tym kościele ojciec poszedł, nie, ojciec wyszedł za kościół, nie? I oni przyjechali. Dziadek był w kościele, oni go zgarnęli, w ogóle babci nic nie powiedzieli, a ojciec to widział za kościoła. I wtedy powiedział do babci, przyszedł i powiedział, mamo, ojca zabrali, a to powiedzieli, że jechali do Piaśnicy, do Wejherowa, tylko na przesłuchanie, nie? Babcia czeka, czeka i czeka, nic, w końcu pojechała do Wejherowa, się dowiedzieć, co jest, nie? Mówiła, nie, tu takiego nie ma, nie? No i wtedy pojechała, właściwie dowiedziałam się tak jakby to, tak jakby w powietrzu, to gdzieś ktoś mówił, nie? Bo tak się konkretnie nie dowiedziała, tylko powiedzieli, oni ich wywieźli wszystkich do Piaśnicy. I tam zostali pomordowani. No i na tym to się zakończyło, bo nikt nie wchodził, każdy się bał iść tam do tego, bo tam niedaleko mieszka w Domatówku, a to przecież Piaśnica i ten taki pan Brodalski mówi, jak oni to palili, ja mówi, jaki dym, jaki smród, mówi, całe Domatówko było zasmrodzone, tak te ciała, jak oni to palili, nie? Tak, tak, no. Przecież to było tam okropnie, nie? On mówi, ten. No i wtedy oni dopiero po wojnie, bodajże w 1940 czy któryś tam, no i teraz oni tam tego i zaczęli odkopywać. I mojego dziadka, siostra, powiedziała, bo oni tu powiedziała, że w 12 dni był w tym grobie po pasku. Powiedziała, że to musicie rozpoznawać, ale były tak zmasakrowane ciała i tak były popalone, że ona powiedziała, ale prawdopodobnie po pasku, z jakim miał pas, bo tam wiedziała, nie, że to mogło być w mogile 12. Dlatego do mogiły 12 ja tak tam jeżdżę i tam zapalamy ten znicz.
Siedzimy teraz przy grobie numer 22, masowy grób osób pomordowanych przez hitlerowców. Takich grobów tutaj jest mnóstwo w tym lesie.
Jest mnóstwo, jest. Począwszy od wyjścia z autobusu, jak przyjechałam, te dzieci, te palenisko główne. Także trzeba im zapalić ten znicz.
Trochę inaczej się odbiera te uroczystości, jak się kogoś straciło.
Oczywiście. Czcimy nawet tutaj w Piaśnicy pamięć tych, których nie znamy, gdzie zginęli, a walczyli w czasie II wojny światowej. Wielu Pomorzan wybrało to miejsce jako miejsce oddania im czci i pamięci.
Ile jest takich zbiorowych grobów tutaj w Piaśnicy?
30 parę.
Bo ja chylę im czoła, naprawdę. W dzisiejszych czasach młodzież pewnie by się odwróciła plecami i nie wiem, czy by chciała swoje życie poświęcić dla kraju, rodziny, ojczyzny.
Przecież dużo ludzi młodych przyszło na uroczystości, to też budujące.
Tylko wie pani, ja to tak ze swojego doświadczenia, jak widzę, co się u mnie w miejscowości dzieje, to no, zmuszenie zostali przez szkoły. To są poczty sztandarowe, także ja do końca, jeżeli się z nimi porozmawia, to nie wiem, czy oni by dobrowolnie też tutaj chcieli przyjść. Jakieś takie mam mieszane uczucia. Jak się z nimi rozmawia, to oni muszą dojrzeć. To jeszcze jest za wcześnie, jeżeli chodzi. Te 16-18 lat, to jednak jest za wcześnie. No, z mojego takiego doświadczenia, jak rozmawiam z młodzieżą. No wiem, no tyle, co tak dla swoich informacji czytałam i tyle, co z opowiadań krewnych i znajomych, sąsiadów. No, nie było tu nic wesołego, a działy się straszne rzeczy, bo było to słychać nawet te 20-25 kilometrów stąd. By były słychać te strzały, krzyki, płacze i ludzie byli świadomi tego, co tutaj się dzieje, bo tego nie dało się ukryć.
Porażająca jest liczba, kilkanaście tysięcy inteligencji, nauczycieli, lekarzy.
W czasie. No wie pani, Hitlerowi o to chodziło, żeby tych wykształconych, myślących ludzi zniszczyć, żeby tą prostą ludność na swoją stronę przerzucić, ale jednak się nie dało. Nasza wiara zwyciężyła. Jak na tamte czasy, bardzo byliśmy wierzący, no odpukać, aby ta wiara nie odeszła teraz od nas, ale myślę, że takie dni jak dzisiaj, że one po prostu nie odejdą w zapomnienie. Będzie nas może coraz mniej, bo tych, którzy przeszli tu przez to piekło, no już jest garstka, ale myślę, że ja przekazuję swoim dzieciom i myślę, że one to wpoją sobie i ze swoimi dziećmi kiedyś tutaj też będą przyjeżdżały.
Tutaj wśród tych grobów jest też grób numer 7, gdzie siostra Alicja Kotowska, dyrektorka miejscowego gimnazjum, jest pochowana.
Ja jestem naocznym świadkiem, gdzie rozmawiałam z taką panią, już też świętej pamięci, Klein, której mąż został też schwytany, albo zwykłym był człowiekiem, nie był to żadnej z inteligencji.
Z mieszkańców.
Tak. I była w ciąży, jak jego tutaj przywieźli i ona nie przyjechała na ekshumację po wojnie, nie chciała. Po prostu ona była świadoma, że oni jego tutaj wzięli, stąd się nie dało wrócić żywym, także ona go chciała w pamięci tak, jak go zapamiętała, uśmiechniętego, zadowolonego, całującego ją w czoło, machającego na do widzenia i nie przyjechała. Ona po prostu była świadoma, że on tutaj jest i co roku przyjeżdżała. Na tyle, na ile siły jej pozwalały. Chociaż widzę, że z rodziny teraz nie ma tutaj już nikogo. Już od tak 5 lat zwracam uwagę i nikt nie przyjechał. No ale no może nie chcą. W inny sposób to sobie tam tłumaczą. Życzę pani powodzenia, bo te osoby, z którymi ja chciałam się coś dowiedzieć, co one przeszły, nie chcą rozmawiać.
Nie chcą rozmawiać.
Nie. One chcą o tym zapomnieć. Także nie wiem, czy pani ostatnio oglądała, był film nakręcony Pizza w Auschwitz. I też rodzina się dziwiła, dlaczego ten pan to wszystko opowiada z uśmiechem na twarzy. A on mówi, że on musi tak myśleć, żeby przeżyć i dalej jakoś funkcjonować, on musi. No, mówi, płakałem wtedy, teraz już nie mam czym.
Nie pielęgnować w sobie nienawiści.
Tak, tak, bo to do niczego nie prowadzi. Chociaż jak spotkał tam delegację w Auschwitz, bo przez te wszystkie obozy on przetrwał 6, był w Auschwitz i spotkał 2 18-letnich Niemców, to tak brzydko trochę do nich podszedł na początku, ale chyba puściły mu poniekąd nerwy, wspomnienia, nostalgia. To tam córka go tak troszeczkę strofowała i tato, nie możesz, to nie ich wina, to przecież... No ktoś tam pewnie z rodziny, ale też przymuszony. Przecież ile Niemców zostało przymuszonych, prawda?
Krzysztof Korthals. No dużo nie wiemy, tyle wiemy, że dziadek był w Wejherowie w więzieniu, dostał się najpierw. Babcia go tam odwiedzała raz, byli prawdopodobnie nawet na spacerze jakimś tam na przepustce. Później jechała drugi raz dowieźć mu cieplejsze ubrania. Jechała z Karwińskich Błot na rowerze do Wejherowa, czyli to kawałek drogi. Babcia mijała ciężarówki z plantykami właśnie wiozące ludzi do Piaśnicy. Kiedy przyjechała do więzienia, to tam usłyszała, że jest za późno już, żeby te rzeczy zostawić.
Który to był miesiąc?
Październik?
Październik,
czy,
tak.
To był październik, czy przełom listopada, bo to już chłodno się robiło, że babcia te rzeczy zawoziła dziadkowi.
A dziadek czym się zajmował? Dlaczego akurat został aresztowany?
Dziadek miał sklep w Karwińskich Błotach koło Karwi. I tak jak na dzień dzisiejszy tata się trochę interesuje historią, twierdzi, że mógł coś za dużo powiedzieć przy ludziach, może za mocno był przeciwko Niemcom nastawiony i to go, nie wiem, zgubiło.
Babcia żyje?
Nie, babcia dosyć długo żyła, ale już niestety dzisiaj nie żyje.
Czyli tak naprawdę rodzice przekazywali, tak?
Rodzice, tak. No nie, ja pamiętam babcię, bo w latach 90. zmarła babcia, to
opowiadaliście?
Babcia to opowiadała.
Babcia opowiadała w domu, historia była żywa.
Tak. Mhm. No dziś, że mama żyje i to pamięta, jak babcia jeździła.
Dużo ma pan znajomych, ludzi, kogoś, kto też stracił w tych okolicach. Sporo ludzi jeszcze żyje, prawda, którzy pamiętają tamtą historię.
Tak. Kuzynostwo, gdzie ich dziadek, wujek, zresztą mój Wiśniewski, kierownik szkoły Społczyna, tam stracony. Taty kolegi, pan Trybul z Pucka. To mamy kontakt z tymi ludźmi.
Ciągle chyba historia jeszcze nie poznana tak naprawdę, jeśli chodzi o ilość ofiar, bo IPN szykuje się do kolejnych prac tutaj w tych rejonach. Wiem, że szykują jeszcze takie rzeczy.
No na pewno. No jeżeli chodzi o nasz region, jak mówię, tata interesujący się historią, to mówi nieliczni z wiosek trafiali do Piaśnicy, że tutaj w życiu nie byłoby to 12 tysięcy z naszej okolicy. To musieli być ludzie przywożeni nie wiadomo skąd. Z jakich odległości, no albo nie są to prawdziwe cyfry, 12 tysięcy, no nie wiem.
Wanda Królek, Nowy Dwór, myśmy mieszkali w Nowym Dworze i ile ja miałam teraz, ja jestem 26 rocznik, to ile ja miałam wtedy?
7 lat.
Nie.
27?
26.
Szósty.
Szósty, pani. I ojca zabrali, przyjechali, zabrali 3 razy. Wracał i zabierali, bo nie miał podstawy, żeby tam nie... On był sołtysem cały czas przed wojną i mistrzem Kowalskim. Teraz jak ja przychodzę, te drzewa są już nie do poznania, pani. To mnie tak... Pani wie, jak to jest, nie? Człowiek wspomina. To oni ich wyjmowali, ale to Niemcy wyjmowali, SS-mani, nie?
Który to był rok?
44 chyba.
Czyli
tak.
To po wojnie?
Nie. No tak, to już było. No to było jeszcze, oni jeszcze nie leżeli jak śledzie, nie? I ja tak, jak ja z samochodu wyszłam z tej drogi, tak myśmy tak wyszli, to ja patrzę, tak szukam tu, nie? Może poznam ojca, nie? Ale oni ich mieli zasypane wapnem. I takie te ciała były takie, no Do Poznania, pani. Normalnie do Poznania. Swoje włosy, tak, nie? Tylko, że takie uschnięte.
I ja pani tak, była przy tym ekshumowaniu.
Ja byłam sama. Ja byłam. Ja to osobiście byłam. Ja poznałam ojca. Chodziłam tak. Z tej
wzdłuż strony. Grobów?
Tak myśmy musieli chodzić, nie? Tak kije i tak się oglądało, nie? I tak patrzył, dzieciaki były, siostry były, bo on był w tym drugim grobie, a nie w pierwszym, on był siódmy, tata, nie? Także, a mnie tak dusiło, nie? Tam z przodu, nie? Coś mi tak na plecach było, nie? I ja poszłam tam, ja tak spojrzałam, to widziałam, Jezus, tata, nie? Ale tak się ucieszyłam się.
I, że pani go,
że ja go znalazła. Że ja go znalazłam, nie? I wie pani, i teraz drugiego dnia mama przyjechała samochodem, oni to była też taka zbiórka, tam taki samochód duży przyjechał, nie? Oni przyjechali, wyszli, a ja już byłam, bo z fabryki wtedy pracowałam w fabryce, to z fabryki nas brali, nie? Tu zostaliśmy wolne. To ja patrzę, oni wychodzą, mama wychodzi, ta ciotka, bo to trzeba było tam sprawdzić, co szyte, co ubrane, co i lekarze byli, nie? Także to już. I wie pani, to on, mama tak idzie, nie? Ale one też prosto idą do tego grobu, nie, z ciotką. I tak stanęły. Jezus, mama mówi, bo on miał Franc na imię, nie? Franciszek. A mama mówi, na Franc, nie? No i wtedy zaraz tam ta komisja, nie, już tego. Wtedy dopiero ja się postawiłam za taką sosnę, dopiero ja zaczęłam płakać. Dopiero. Tak, ja byłam taka ucieszona, nie? Taka, no miałam taką uciechę jakąś. A myśmy zabrali ciało, nie? Tylko ręka została. Ale myśmy już widzieli za Niemca jeszcze, jak oni ich brali, że tata miał bitą rękę kolbą i tak oni stwierdzili to tu na miejscu, nie? Też tak samo, pani. To by było dużo do opowiadania. No słyszy pani, bo to może ktoś tam nie... A po trochę on był w Związku Zachodnim. Tylko, że to nie było tam, ja nie wiem, ale tak, że oni go zabierali 3 razy, słyszy pani. Nie było podstawy.
I tata w którym grobie teraz leży tutaj?
Tutaj my mamy grób tam w jedynce. Tam, gdzie one są, tam jest, tam oni mają te mogiły takie. Nie, tam napisane jest, nie... Franciszek Królek, mistrz, nie, Kowalski, Nowy Dwór.
Przychodzi pani tutaj na Wszystkich Świętych?
Na Wszystkich Świętych, każdą niedzielę przyjeżdżamy, jak jest w pierwszym, ten w miesiąc, to jest raz w miesiącu, nie? Na Wszystkich Świętych my przyjeżdżaliśmy i przyjeżdżamy.
Dużą rodzinę pani ma?
Tak, ja miałam, mama miała się, nas było 7 dzieci, nie? Tylko, że moja mama zawsze mówiła, tylko się dzieci nie mścić nad nikim, nie? Wie pani, to tak nie jak teraz, nie? To jest zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat.
Stańcie do apelu.
Tomasz Dygórski, Gdynia. Przyjeżdżamy tutaj z całą rodziną od wielu lat, ponieważ mamy tutaj grób dziadka, który zginął w 1939 roku. Dziadek był kierownikiem szkoły w Pierwoszynie. Jako jeden z pierwszych został wywieziony najpierw do Wejherowa, a potem do Piaśnicy. Zginął, tak jak większość polskich nauczycieli w Lasach Piaśnickich. Przyjeżdżamy tutaj przez wiele lat. Były to bardzo kameralne spotkania, nie odbywała się jeszcze msza święta. No w tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Jest oczywiście
zawsze na początku października,
liturgia.
Prawda?
Jest tutaj przez taka, wiele lat tak. To się odbywało w ostatnią niedzielę października. Od kilku lat ksiądz biskup Głódź dokonał, wydaje nam się, bardzo trafnej zamiany i jest to pierwsza niedziela października. Zdecydowanie lepszy okres, dłuższy dzień, jeszcze troszkę cieplej. Godzina też jest wyjątkowo korzystna, bo to godziny już takie dopołudniowe, a nie popołudniowe, jak to było przez wiele lat, więc myślę, że to też sprzyja temu, że coraz więcej osób odwiedza te miejsca.
To jest grób zbiorowy, masowy
nie,
grób.
Nie, to jest grób indywidualny, ponieważ babcia...
Tutaj.
Tak, babcia odnalazła zwłoki dziadka w czasie ekshumacji w 1945 roku i oczywiście nie miała stuprocentowej pewności, że to jest dziadek, ale wydawało się, że to jest właśnie ta osoba i stąd ten grób indywidualny.
Grób Jana Koszałki.
Tak, Jana Koszałki, kierownik szkoły w Pierwoszynie.
Coś więcej pan wie jeszcze na temat tego momentu rozstrzelania, kiedy to miało miejsce i jak do tego doszło?
Znaczy, dziadek był wywieziony z jedną z pierwszych grup po kilkudniowym pobycie w nieustalonym jeszcze miejscu w Gdyni. Został przewieziony do Wejherowa. Niestety babcia nie mogła dziadka odwiedzić, podała tylko jakieś drobne rzeczy, bieliznę, ale wiemy, że został wywieziony do Piaśnicy w pierwszych miesiącach jakby okresu po wybuchu wojny, czyli to był albo październik, albo listopad.
No chyba już dorosłam do tego, że trzeba tu zacząć przyjeżdżać.
Bo o Piaśnicy słyszała pani.
Tak, od początku, jak tylko tu mieszkam, już ponad 30 lat w Wejherowie, także byłam przejazdem przy tym pierwszym pomniku, co był, a tu przy tym dopiero drugi raz jestem tu przy tych grobach. Oby to się nie wróciło. Oby to nie przyszło z powrotem. Same tu wejście na ten cmentarz, patrząc na te pomniki, na te nagrobki, na te figury, także... I też rozmawiałam z taką panią w autobusie. Ona mówi, oby to nie przyszło, także trzeba być dobrej myśli i przyjechać tu zapalić im znicz.
Kompania, do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa!
Była to audycja Anny Rębas, Piaśnicki Las. Realizacja Jacek Puchalski.